Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa przed radioodbiornikami Radia Rodzina. Kłania się ksiądz Mariusz Rosik i zapraszam na kolejny wieczór z Biblią w ręku. Przed nami, proszę Państwa, kolejne pół godziny pochylenia się nad kartami Biblii, wczytywania się w święte teksty. Przypomnę, że zastanawiamy się przez ostatnie tygodnie nad zagadnieniem, w jaki sposób powstawały Ewangelie. Jak kształtował się cały ten proces, który doprowadził do ostatecznej redakcji Ewangelii i do takiego zapisu, jaki znalazł się na kartach Biblii w kanonie Ksiąg Świętych. Przypomnijmy, że wyróżniliśmy trzy etapy powstawania Ewangelii. Etap pierwszy to życie i nauczanie Jezusa z Nazaretu. Nazywamy go niekiedy wydarzenie Jezusa Chrystusa. To właśnie to wydarzenie Jezusa Chrystusa stoi u podstaw każdej z czterech Ewangelii, które weszły do kanonu Pism Świętych Nowego Testamentu. Etap drugi to ustne przepowiadanie, przekaz ustny, tradycja ustna oraz powstawanie pierwszych małych form literackich, czyli pierwszych zapisków dotyczących Ewangelii. I wreszcie etap trzeci to ostateczna redakcja każdej z Ewangelii, a więc ten moment, kiedy każdy z ewangelistów, mając zgromadzone różne materiały, a także swój własny pomysł na swoje dzieło, zasiadł i zaczął tworzyć księgę, później z czasem nazwaną w Kościele Ewangelią, czyli dobrą nowiną o zbawieniu. Omawiamy, proszę Państwa, wciąż pierwszy etap kształtowania się Ewangelii. Przypomnieliśmy dwie postacie bardzo kontrowersyjne w historii teologii, w historii biblistyki. Jedna z nich związana bardzo mocno z naszym miastem to Rudolf Bultmann, który w latach 1916-1920 wykładał na Uniwersytecie Wrocławskim i postawił tezę, która głosi, że tradycję o Jezusie wymyślili jego uczniowie, że to oni wymyślali jego nauczanie, że to oni zmyślali opowiadania o cudach, wytwarzali te tradycje i rozpuszczali w pierwszych gminach chrześcijańskich i w ten sposób chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się w całym basenie Morza Śródziemnego. Uczniowie Bultmanna, jedni, jak na przykład Uta Heinemann, podtrzymywała jego tezy, ale była też grupa takich niesfornych uczniów Rudolfa Bultmanna. Niesfornych w tym sensie, że nie zgodzili się z tezą własnego mistrza. I ci znani bibliści, głównie Niemcy, doszli do wniosku, iż istnieją pewne kryteria, za pomocą których dotrzeć możemy do autentycznych słów i autentycznych czynów Jezusa Chrystusa. Wspomnieliśmy ostatnio o dwóch takich kryteriach. O kryterium wielorakiej tradycji albo wielokrotnej tradycji, które głosi, że jakieś wydarzenie jest tym bardziej prawdopodobne, im więcej mamy świadectw mówiących o tym wydarzeniu. A także wspomnieliśmy o kryterium ciągłości. Polega ono na tym, że jeżeli jakieś słowa Jezusa, czy jakiś jego czyn odznacza się swoistą ciągłością, jeśli chodzi o koloryt palestyński, o koloryt aramejski, odznacza się ciągłością historyczną, kulturową, religijną i dokładnie wkomponowuje się w zwyczaje kulturowe, religijne, polityczne tło tamtych czasów, to należy je uznać za prawdopodobne. Sleigh bells ring, sleigh bells ring. Are you listening? Are you listening? In the lane, in the lane. Snow is glistening, snow is glistening. Beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away, gone away. Is the bluebird here to stay? Is a new bird. He sings a love song. As we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, snowman. Then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire, conspire. As we dream, as we face on a frame, the plans that we made, walking in a
is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He's singing a song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman, till the other kiddies knuckle down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets a chilling, we'll frolic and play the Eskimo way, walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland.
Dziś, proszę Państwa, kolejne kryteria. Zanim jednak do nich przejdziemy, chciałbym sięgnąć do początku Ewangelii według świętego Łukasza. Ewangelii, której autorem jest poganin Łukasz, pochodzący prawdopodobnie z Antiochii, być może lekarz, z dużym prawdopodobieństwem człowiek wykształcony w sztuce medycznej, który rozpoczyna swoje dzieło prologiem, przedmową, bardzo znamienną, jeśli chodzi o wyróżnienie w nim właśnie tych trzech etapów powstawania Ewangelii. Łukasz Ewangelista pisze tak. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas. Tak, jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Cztery pierwsze wiersze Ewangelii według świętego Łukasza, które czytamy. Przed nami bowiem kolejny wieczór z Biblią w ręku. W tych czterech wierszach odnajdujemy bardzo dokładnie ślady trzech etapów powstawania Ewangelii, o których mówimy. I tak, wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas. Zdarzenia, które się dokonały pośród nas, to nic innego jak życie, działalność, śmierć, zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba Jezusa Chrystusa. Pierwszy etap. Dalej Łukasz formułuje swoją myśl następująco. Zdarzenia, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Oto drugi etap. Świadectwo tych, którzy byli naocznymi świadkami wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa, czyli przekaz ustny, czyli ustne przekazywanie Ewangelii. Tradycja, która rozpowszechniała się najpierw w Palestynie, a później także poza jej granicami. I wreszcie etap trzeci, kiedy Łukasz już w bardzo osobistym tonie mówi o sobie: postanowiłem więc i ja zbadać i dokładnie wszystko od pierwszych chwil opisać po kolei. A więc ostateczna redakcja Ewangelii. Wtedy, gdy każdy z ewangelistów zasiadł i zaczął tworzyć swoje dzieło według wcześniej bardzo jasno obmyślonej koncepcji i w jasno określonych celach. Pytamy, proszę Państwa, czy jest możliwe dotrzeć do tego pierwszego etapu, do zdarzeń z życia Jezusa, do autentycznych słów i autentycznych czynów, których Jezus dokonał. Czy jest możliwe udowodnienie, ponad wszelką wątpliwość, że to nie ewangeliści bądź inni uczniowie Jezusa wymyślili, jak chciał Bultmann i Heinemann, pewne tradycje o Jezusie? Tylko, że są one autentyczne. Czy mamy jakieś kryteria weryfikalności? Dziś właśnie kolejne trzy kryteria.
If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, I will speak no more. I shall abide until I am spoken for, if it be your will. If it be your will that a voice be true from this broken hill, I will sing to you from this broken hill. All your praises they shall ring, if it be your will to let me sing. Is a choice. Let the rivers fill, let the hills rejoice, let your mercy spill on all these burning hearts in hell. If it be your will to make us well, and you draw us near and bind us tight, all your children here in their rags of light, in our rags of light, all dressed to kill. And in this night, if it be your will, if it be your will.
Pierwsze kryterium, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to, proszę Państwa, kryterium zgodności nauki Jezusa z całą istotą Jego orędzia. Byliśmy w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza. Przewróćmy teraz kilka stron i powędrujmy do czwartego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Znajdujemy tam takie oto słowa. Jezus znajduje się w synagodze w Nazarecie. Od 17 wiersza czytamy: podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi i abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które wychodziły z ust Jezusa. Jezus przytacza proroctwo proroka Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, Pan mnie namaścił, Pan posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę, abym uzdrawiał, abym uwalniał. Później Jezus potwierdza, że w Nim samym te słowa znajdują zastosowanie. Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. I kiedy czytamy to, co dzieje się dalej na kartach Ewangelii, odnajdujemy potwierdzenie tych właśnie słów Jezusa. Jezus wychodzi z synagogi, zaczyna nauczać, czyli zaczyna głosić dobrą nowinę. Jezus wychodzi z synagogi, spotyka chorych i uzdrawia. Jezus wychodzi z synagogi, uwalnia opętanych, przywraca wzrok niewidomym. Dokładnie słowa proroctwa Izajasza sprzed kilku wieków przed Chrystusa spełniają się na oczach tych, którzy spotykają Jezusa. Nie ma więc sprzeczności pomiędzy nauczaniem Jezusa i Jego czynami. Innymi słowy, nauczanie Jezusa wyjaśnia Jego czyny, a czyny Jezusa potwierdzają to, co głosi w swoim nauczaniu. Istnieje więc pełna koherentność, pełna niesprzeczność pomiędzy nauczaniem i czynami Jezusa. I to bardzo ważne kryterium. To kryterium niesprzeczności słów i czynów, które łączy się mocno ze wspomnianym przed chwilą kryterium zgodności z istotą orędzia. Otóż Jezus naucza czegoś i potwierdza to swoimi czynami. To, czego naucza, winno być zgodne nie tylko z jakimś fragmentem Jego nauczania, ale z całą istotą orędzia Jezusa. Gdybyśmy zebrali, proszę Państwa, wszystkie mowy Jezusa, albo gdybyśmy chcieli spisać jakby w jednym ciągu różne logia, wypowiedzi, błogosławieństwa, przypowieści czy dłuższe wypowiedzi Jezusa, gdybyśmy chcieli spisać dialogi, które Jezus toczył ze swoimi adwersarzami, a także ze swoimi uczniami, nie dopatrzymy się tam braku zgodności. Otóż istotą orędzia Jezusa było wzywanie do nawrócenia. To wezwanie do nawrócenia miało pewien odcień eschatologiczny. Pięknym przykładem, bardzo krótkim takim sumarium, takim streszczeniem całej nauki Jezusa jest stwierdzenie zapisane w Ewangelii według świętego Marka w 1 rozdziale, w 15 wierszu. Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czas się wypełnił, nastąpiła pełnia czasu, czyli rozpoczynają się czasy eschatologiczne. Bliskie jest Królestwo Boże. To jeden z centralnych tematów nauczania Jezusa. Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wezwanie do nawrócenia i do wiary. W tym jednym zdaniu zawierają się dwa bardzo istotne elementy całego orędzia Jezusa. A mianowicie wezwanie do nawrócenia złączone z głoszeniem Królestwa Bożego o wymiarze eschatologicznym. I proszę Państwa, całe nauczanie Jezusa bardzo dokładnie wkomponowuje się w nurt tych dwóch tradycji. Tak więc tam, gdzie Jezus naucza o Królestwie Bożym, tam, gdzie Jezus wzywa do nawrócenia, tam, gdzie Jezus mówi, że zbliżają się czasy ostateczne, że każdy będzie osądzony za swoje czyny, że będzie musiał zdać relację przed Bogiem z tego, czy uwierzył, czy nie uwierzył oraz jakie było jego życie. Wszystko to sprawia, że te słowa Jezusa należy uznać za autentyczne, które są zgodne z tymi dwoma głównymi nurtami jego nauczania. W ten sposób bardzo ściśle wiążą się ze sobą dwa pierwsze kryteria, o których dzisiaj mówimy. Kryterium zgodności nauczania Jezusa z istotą całego Jego orędzia oraz kryterium, które moglibyśmy nazwać niesprzeczności słów i czynów Jezusa albo koherencji, która panuje pomiędzy słowami i czynami Jezusa.
Now I'm są nieważne, niepotrzebne mi. Pogubiły się gdzieś dni, bo jestem niebem, słońcem ty. Są słowa, które jak motyle mogą unieść w górę moje sny. I dobry Boże, niech to trwa. Otul czuję mnie i lekko, jak cudowna mgła. I nie chcę więcej, wszystko mam. Uwierz, kochać tak naprawdę można tylko raz. I mówisz mi, że kochasz. Możesz miłością swą zbawić świat. A kiedy mrużę oczy, szepczesz, że nic nie chcesz, bo mnie ma. Otul czule mnie i lekko, jak cudowna mgła. I nie chcę więcej, wszystko mam. Uwierz, kochać tak naprawdę można tylko raz. I przyjdzie czas, olśni cię prawdy blask.
Wreszcie, proszę Państwa, ostatnie z kryteriów, nad którym chciałbym się dzisiaj zatrzymać, dotarcia do autentycznych słów i autentycznych czynów Jezusa. To paradoksalnie nieco kryterium nieciągłości. Mówiliśmy wcześniej, że takim kryterium jest kryterium ciągłości, czyli dla przykładu tam, gdzie Jezus mówi przypowieść o siewcy. Taka przypowieść zupełnie genialnie wkomponowuje się w koloryt palestyński, w klimat rolniczy czasów Jezusa. Był siewca, wyszedł siać, ziarna padły na różną glebę. Taki obraz był doskonale rozumiany przez słuchaczy Jezusa. Gdyby Jezus natomiast wyjął obraz zupełnie inny, zupełnie niepasujący do tamtych realiów, nie wiem, gdyby zaczął mówić o Indiach, gdyby zaczął mówić o komputerach, o samochodach, byłoby to zupełnie niezrozumiałe dla tamtych słuchaczy. W związku z tym takie słowa Jezusa należałoby uznać za nieautentyczne. Między innymi z takiego powodu, proszę Państwa, wiele ksiąg, które pretendowały, by dostać się do kanonu Nowego Testamentu, zostało uznane za księgi apokryficzne, dlatego że przytaczane tam wypowiedzi Jezusa nie zgadzały się z istotą jego orędzia albo nie komponowały dokładnie z kolorytem palestyńskim czasów Jezusa. To kryterium ciągłości. Natomiast ważnym kryterium jest wspomniane przed chwilą kryterium nieciągłości. Co ono głosi? Otóż kryterium nieciągłości mówi nam tyle, że autentyczne są te słowa Jezusa, które różnią się zasadniczo od idei głoszonych przez ówczesny judaizm. Chodzi o to, że Jezus naucza zupełnie inaczej niż nauczają współcześni mu rabini, odcina się od ich tradycji, w związku z tym zrywa ciągłość z tradycją judaizmu. I idźmy dalej tym rozumowaniem. Jeżeli te słowa Jezusa nie byłyby autentyczne, to żaden z ewangelistów nie umieściłby ich w swoich ewangeliach, albowiem ewangelie te traciłyby po prostu na wiarygodności. A ponieważ się one tam znalazły, oznacza to, że Jezus naprawdę tak powiedział i choć odbiegają te słowa od tradycji judaizmu, to w imię zwykłej rzetelności każdy z ewangelistów przytacza tamte słowa Jezusa. Posłuchajmy się przykładem. Wydaje mi się, proszę Państwa, że bardzo pięknym przykładem jest nauczanie Jezusa w kwestii małżeństwa. Powędrujmy tym razem do Ewangelii według świętego Marka. Otóż w 10 rozdziale Ewangelii według świętego Marka czytamy takie oto opowiadanie. Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał w zwyczaju. Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić swoją żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Jezus definitywnie zakazuje rozwodów. Natomiast tradycja judaizmu zezwalała na rozwód i to pod różnymi powodami. Żydzi posługiwali się wersetem wyjętym z Księgi Powtórzonego Prawa z 24 rozdziału 1 wiersza, gdzie czytamy tak. Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, a potem odeśle ją od siebie. Żydzi zastanawiali się, kiedy to mężczyzna ma prawo wręczyć list rozwodowy, inaczej mówiąc, co należy uznać za coś odrażającego, co jest wystarczającym powodem do rozwodu. Przytoczmy, proszę Państwa, kilka przykładów różnych szkół rabinackich, szkół współczesnych Jezusowi, bądź niemal współczesnych Jezusowi, bardzo znanych rabinów, nauczycieli tamtych czasów. Otóż najbardziej taka rygorystyczna, najbardziej surowa była szkoła rabbiego Szammaja. Szammaj nauczał, że wystarczającym powodem do rozwodu jest po prostu niemoralność żony. Jeżeli żona zdradziła swojego męża, to mąż absolutnie może wręczyć jej list rozwodowy. To się dokonywało najczęściej w synagodze, w obecności przedstawicieli synagogi, w obecności Hazana, czyli tego, który usługiwał w synagodze, mąż wzywał swoją żonę, wręczał jej list rozwodowy i od tej chwili nie była już jego żoną. Szammaj mówił, że takim powodem do rozwodu, czymś odrażającym, jest niemoralność żony. Nieco bardziej liberalny był inny rabbi Hillel, w pewnym sensie konkurent Szammaja, który w swojej szkole nauczał, iż rozwód może być udzielony z, cytujemy, ważnej przyczyny. A co Hillel uważał za ważną przyczynę? Dla przykładu nieumiejętność przygotowania posiłków. Była to już dla Hillela ważna przyczyna i jeśli ktoś miał żonę, która nie radziła sobie ze sprawami kuchennymi, mógł wręczyć jej list rozwodowy. Jeszcze bardziej liberalny od Hillela, a tym bardziej od Szammaja, był rabbi Akiba, który również prowadził swoją szkołę. Otóż rabbi Akiba twierdził, że dowolny powód wystarczy, aby wręczyć żonie list rozwodowy. Dowolny powód. Jeżeli mężczyzna uzna, że nie chce, aby dana kobieta była dalej jego żoną, może wręczyć jej list rozwodowy. Widzimy więc, proszę Państwa, te różne tradycje. Szammaj jest dosyć rygorystyczny, nieco bardziej liberalny Hillel, jeszcze bardziej swobodny w interpretacjach rabbi Akiba. I w takim oto klimacie pojawia się Jezus i stwierdza, rozwody są niedozwolone, bo na początku tak nie było. Na początku Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Jezus odwołuje się do pierwotnej woli Boga. Nie odwołuje się już do prawa mojżeszowego, do Księgi Powtórzonego Prawa 24:1, gdzie czytamy, że jeśli mężczyzna znajdzie w żonie coś odrażającego, to daje jej list rozwodowy, ale do pierwotnej woli Boga, kiedy Bóg złączył kobietę i mężczyznę w jeden nierozerwalny związek. W tym sensie Jezus zrywa z tradycją Izraela i te właśnie słowa należy uznać za autentyczne, gdyż gdyby Jezus ich nie wypowiedział, to apostołowie z całą pewnością nie wymyśliliby ich i nie zamieścili w Ewangeliach, gdyż wydawały się by one zupełnie nierealne, niepasujące do tamtych czasów i do tamtego środowiska kulturowego i religijnego. Dlatego tak ważne jest kryterium nieciągłości. To ono zbliża nas do autentycznych słów i czynów Jezusa. Przy tej okazji, proszę Państwa, może warto wspomnieć i o tym, że dziś te prawa rozwodowe i te przyczyny rozwodów może wydają się nam niekiedy zbyt błahe w tamtym nauczaniu judaizmu pierwszego wieku. Niemniej jednak okazuje się, że prawo żydowskie i tak było już bardzo rozwinięte, jeśli porównać je z prawem krajów ościennych. Dla przykładów dużo później, już w islamie, aby udzielić żonie rozwodu, nawet nie trzeba było jej wręczać listu rozwodowego. Były kraje, gdzie wystarczy ustnie oznajmić żonie, już od tej chwili nie jest już żoną i taka kobieta musiała odejść, zabierając ze sobą tylko to, co ma na sobie. Dlatego też w niektórych krajach dzieje się tak, że kobiety muzułmanki obwieszają się złotem, klejnotami, pierścieniami. Jeśli więc są narażone na to, że usłyszą od męża takie sformułowanie, od tej chwili nie jesteś już moją żoną, mogą niestety zabrać ze sobą tylko to, co mają na sobie. W takim kontekście prawo żydowskie wydaje się rzeczywiście dużo bardziej ucywilizowane.
Ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagich wargach. A wieczorami w prądach zatok noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc widokrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy krajem, malachitową łąką morza.
Powróćmy jednak jeszcze na chwilę do naszego kryterium nieciągłości, bo chciałbym, proszę Państwa, pokazać, wertując Biblię, w jaki sposób za pomocą tego kryterium dotrzeć możemy do autentycznych wydarzeń z życia Jezusa. Teraz mówiliśmy o nauczaniu w kwestii rozwodu, natomiast warto sięgnąć jeszcze do tego, w jaki sposób to kryterium nieciągłości funkcjonuje w poszukiwaniu autentyczności wydarzeń z życia Jezusa. Otóż mamy w Ewangeliach taką scenę, kiedy to Jezus uzdrawia człowieka opętanego, w innych wersjach dwóch opętanych, i dokonuje tego uwolnienia, czy tego egzorcyzmu w bardzo specyficzny sposób. Demon bądź demony o imieniu Legion zostają wyrzucone z człowieka, który mieszkał w grobach i biegał po górach, i wpadają w stado świń, a stado świń tonie w wodach Jeziora Galilejskiego. Sięgnijmy najpierw po markową wersję tego opowiadania. W Ewangelii Marka w 5 rozdziale czytamy tak. Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Marek umieszcza całą scenę w miejscowości bądź w okolicach miejscowości Geraza. Jezus przyszedł do kraju Gerazeńczyków. Co na to inni ewangeliści? Otóż gdybyśmy sięgnęli do Ewangelii według świętego Mateusza, przewertujmy kilka stron w naszej Biblii. Otóż w Ewangelii według świętego Mateusza w 8 rozdziale od 28 wiersza czytamy: gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą. Mateusz sytuuje tę scenę w kraju Gadareńczyków. Wspomina więc o miejscowości Gadara. Mamy jawną rozbieżność. Marek mówi o Gerazie, Mateusz zaś o Gadarze. A co na to święty Łukasz? Święty Łukasz, proszę Państwa, przytacza nam jeszcze inną wersję. W 9 rozdziale Marta, cofamy ostatnie zdanie i wracamy do poprzedniego wątku. A co na to święty Łukasz? Otóż święty Łukasz sytuuje całą scenę w jeszcze innym miejscu, w 8 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza w 26 wierszu czytamy: i przypłynęli do kraju Gergezeńczyków, który leży naprzeciw Galilei. Gdy Jezus wyszedł na ląd, wybiegł mu naprzeciw pewien człowiek, który był opętany przez złe duchy. Mamy, proszę Państwa, historię, która jest opowiedziana przez 3 ewangelistów i każdy z nich sytuuje ją w innym miejscu. Marek mówi o Gerazie, Łukasz o Gergezie, Mateusz o Gadarze. Który z nich ma rację? Gdzie ta scena rzeczywiście się dokonała? Postawmy sobie to pytanie i spróbujmy zweryfikować je, odpowiedzieć na nie, sięgając właśnie po owe kryterium nieciągłości. Bo gdzieś tutaj następuje brak ciągłości z tradycją. Wydarzenie miało miejsce w jednym miejscu, mamy aż 3 lokalizacje. Trzeba więc zweryfikować, gdzie naprawdę ono się wydarzyło. I tak, gdybyśmy sięgnęli po wersję markową i poszukali miejscowości Geraza, to okazuje się, proszę Państwa, że jest ona kilkadziesiąt kilometrów oddalona od Jeziora Galilejskiego. Scena więc jest mało prawdopodobna. Marek, choć wydaje się, że to on powinien być najbliżej prawdy historycznej, dlatego że jego Ewangelia powstała najwcześniej, opisuje wydarzenie w miejscowości zupełnie oddalonej od Jeziora Galilejskiego. Łukasz mówi o Gergezie, ale jest to rzeczywiście miejscowość, która leży w pobliżu Jeziora Galilejskiego. Jednak jest to miejscowość dużo bardziej znana niż na przykład Gadara, o której wspomina Mateusz. Łukasz, pisząc do chrześcijan pochodzenia pogańskiego, chciał zapewne uwiarygodnić wydarzenie, umieszczając je w tej miejscowości, o której istnieniu poganie być może słyszeli, o Gergezie. Gdyby bowiem mówił o Gerazie albo o Gadarze, nie byłoby to jasne, nie byłoby to klarowne dla ludzi pochodzenia pogańskiego, którzy nie znali tamtejszej historii, tamtejszej geografii. Natomiast Mateusz sytuuje całą scenę w miejscowości Gadara, bądź w jej okolicach, w kraju Gadareńczyków. Gadara jest nieco bardziej niż Gergeza oddalona od Jeziora Galilejskiego, niemniej jednak leży w jego pobliżu. A tym bardziej, jeżeli mówimy o kraju Gadareńczyków, to może oznaczać, że nie chodziło o samą miejscowość, ale o jej okolice. Mateusz pisał swoją Ewangelię do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, a więc do chrześcijan, którzy doskonale znali geografię Palestyny i tamtejszych terenów. Gdyby więc, dla przykładu, jak Marek mówił o Gerazie, biedne świnki miałyby do przebiegnięcia kilkadziesiąt kilometrów, zanim potopiłyby się w wodach jeziora. W związku z tym opowiadanie to zupełnie traciłoby na wiarygodności w uszach Żydów, którzy dokładnie znali topografię swojego kraju. Marek pisał do chrześcijan mieszkających w Rzymie, którzy zapewne nie mieli pojęcia, gdzie jest ani Gadara, ani Gergeza, ani Geraza. Natomiast Mateusz, będąc Żydem i pisząc do Żydów, musiał bardzo się starać o to, aby jego opowiadanie zgadzało się bardzo ściśle z kryteriami topografii i z danymi geograficznymi. Weryfikując więc te 3 różne propozycje lokalizacji, dochodzimy do wniosku, że najbardziej prawdopodobna jest wersja mateuszowa. Całe wydarzenie miało miejsce w Gadarze. Na takiej właśnie zasadzie, proszę Państwa, staramy się dochodzić do ustalenia faktów historycznych, o których opowiada Ewangelia, mając jednak świadomość, że to, co dla nas najważniejsze, najistotniejsze, to nie same fakty historyczne, bo Ewangelia nie jest podręcznikiem historii, ale przesłanie teologiczne. W tym wypadku przesłanie o tym, iż Jezus jest w stanie pokonać siły zła, jest w stanie pokonać demony i to On jest ostatecznym zwycięzcą ponad siłami zła, ponad śmiercią, szatanem i grzechem. Mówiliśmy, proszę Państwa, dzisiaj o 3 kolejnych kryteriach, które pozwalają nam dotrzeć do autentycznych słów i czynów Jezusa. Mówiliśmy o kryterium zgodności nauki Jezusa z istotą całego Jego orędzia, o kryterium niesprzeczności pomiędzy słowami i czynami Jezusa i wreszcie o tak zwanym kryterium nieciągłości, tam gdzie Jezus zrywa z tradycją judaizmu, przez co Jego słowa stają się o wiele bardziej wiarygodne. Na kolejne rozważania na temat Biblii, na kolejny wieczór z Biblią w ręku zapraszam już za tydzień o tej samej porze. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.